Fragment książki autorstwa Mai i Jana Łozińskich, Wojciech Kossak, opowieść biograficzna, wydawnictwo PWN. Rozdział 7. Niewierność. Nigdy nie było tajemnicą, że Wojciech Kossak przepadał się za kobietami, a one przepadały się za nim. Co ty masz ze mną kłopotu przez te babiszony, co tak na mnie lecą? Ale są wszystkie. Pokojówki i księżny, kokoty i panny. Śmiej się. Ale jak cię kocham, tak ja jestem wyjątkowy człowiek, że przy tylu tentacjach tak rzadko przeciwko tobie zgrzeszę. Pisał do Marii, której zapewne wcale nie było do śmiechu, kiedy dowiadywała się o kolejnych wybrykach męża. Nie brakowało jej powodów do zazdrości. Znała przecież wybujały temperament Wojciecha, jego słabość do kobiecego piękna. Wiedziała też, jak wiele miał okazji do zdrady, zwłaszcza kiedy całymi tygodniami pozostawał z dala od domu. Co do tego, że będzie mi dobrze, gdy będę mojej żonie drogiej wiernym, jestem zupełnie twojego zdania. O jedno właśnie Pana Boga proszę, aby nadal tak mi szło, jak idzie, a idzie dlatego, że jestem mojej żonie wiernym, uspokajał niepokoje Marii w czasie swojego pobytu w Berlinie. Gdybyś widziała mój żywot z bliska, to byś mnie jeszcze więcej kochała. Czasem się tam trochę poumizgam, czasem trafię na okropnie dobre chęci z drugiej strony, jak z księżną Hoch, ale stanowczo nie szukam złego i nie lubuję się w nim wcale. Zwłaszcza, że, jak żartował, flirtować po niemiecku to jakby kto Chopina grał na okarynie. Wojciech był świadom swoich atutów, zgrabnej, wysportowanej sylwetki, którą udało mu się zachować do późnej starości, i szlachetnych rysów twarzy. Troszczył się zawsze o swoją sprawność fizyczną, niezbędną do pracy przy sztalugach, a także przydatną do zdobywania kobiet. Jeździł konno i na bicyklu. Pływał, grał w tenisa, chodził po górach. Zdrów jestem jako ten tur. Pławię się w wannie, śpię przy otwartym oknie, gimnastykuję i higienę pielęgnuję, meldował żonie. Znany był z elegancji, pedantycznej wprost dbałości o ubiór i fryzurę. Kiedy zaczął siwieć, próżność i potrzeba zatrzymania młodości kazały mu farbować włosy. Dopiero przed 70 wrócił do siwizny. Już mi te farby obrzydły i skórę mi psuły i paskudne to było. A już na dworze zdjąć kapelusz to okropny widok tych kolorków fałszywych. W dojrzałym wieku stał się zaprzysięgłym anglomanem, czym kilkumiesięczny pobyt w Londynie, królestwie męskiej mody, ostatecznie go utwierdził. Ojciec zawsze musiał mieć wszystko w najlepszym gatunku, najdroższe. Jego cudowne kapelusze Borsalino z pięknego filcu wspominała po latach Magdalena Samozwaniec. Przy takim zamiłowaniu do wytwornych strojów niełatwo było Wojciechowi oprzeć się pokusie coraz to nowych nabytków. W 1909 roku pisał ze Lwowa. Jest tu piękny sklep angielskich rzeczy w hotelu Georgia. Szef tego zakładu uprosił mnie, abym co chce wziął, a jemu choć kilka kresek za to ofiarował. Ano dobrze, wyekwipował mnie w koszulę, rękawiczki, krawaty, doskonały, gruby płaszcz, ciepły podróżny. Wobec tego odsyłam pelerynę i londyński paltot, bo się to gniecie strasznie i niszczy, a ten mi za wszystko starczy. Przystojny, zadbany, elegancki, utalentowany, szarmancki, admirator komfortu i piękna. Takim widziały Wojciecha zafascynowane nim kobiety. Jeżeli były wystarczająco ładne, fascynowały także jego. W berlińskich czasach, kiedy małżeński staż Kossaków pozwalał już na lekkie ochłodzenie wzajemnej namiętności, Wojciech zapewne nieraz zdradził żonę. Ich korespondencja z tamtych lat pełna jest wymówek zazdrosnej Marii i fałszywie brzmiących zapewnień o wierności składanych przez Wojciecha. Kiedyś Maria posunęła się do szczególnie przykrej insynuacji. Oskarżyła męża, że pieniędzy, o które ją prosi w depeszy, potrzebował na jakąś miłosną awanturę. Kossak, dotknięty do głębi, pisał do Krakowa. Pierwsza myśl była, to co mam w kasie, telegrafem ci odesłać. Żebym ja miał do ciebie telegrafować o pieniądze dla jakiejś lafiryndy? Nie, no wiesz, że to jest koncept. Już bardziej polubownym tonem dodawał. Zrobiłaś mi krzywdę, posądzając o coś podobnego, ale ponieważ moja przeszłość była częstokroć grzeszną, więc to już jej wina. Tak desperackie podejrzenia Marii wzięły się zapewne z dochodzących do niej pogłosek o romansie męża z krewną Kossaków, piękną Magdaleną z Lasockich, Moszczeńską, którą w jednym ze swoich wierszy przywołała po latach Lilka, czyli Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. Wiotka i pachnąca, przypominała wróżkę i paryską lalkę, chodziła w piórkach ptasich i tiulach ze słońca, całowała, podnosząc gwiaździstą woalkę.
Uwodzicielska kuzynka była o 4 lata młodsza od Wojciecha. Z mężem, którego poślubiła w 1889 roku i dwójką małych dzieci, mieszkała w Niemczynku, w Wielkopolsce. Berlin od Niemczynka dzieliło tylko 300 kilometrów. Nic zatem dziwnego, że Maria Kossakowa podejrzewała Wojciecha o regularne wizyty u kochanki. Moja Manciu, daj mi spokój z Niemczynkiem, proszę cię, ani mi się chce jechać i daję ci uroczyste słowo, że i bez przyrzeczenia tobie nie jechałbym, bo nie sposób teraz. Zarzekał się malarz, zajęty przygotowaniami do otwarcia wystawy w Berlinie w maju 1896 roku. Wojciech znudził się romansem szybciej niż Magdalena, która jeszcze długo nagabywała go listami i prośbami o spotkania. Na mnie, Mancie, nie fulminuj, co oznacza nie oburzaj się, bo ja się rękami i nogami bronię od roku przeszło, pisał jesienią 1900 roku. Z tobą mogę być szczery i nie pozwolę na dżentelmana dyskretnego, jakim muszę być wobec obcych, ale wierzaj mi, żadne spotkanie nie było z mojej winy ani moim życzeniem. Maria mogła odetchnąć z ulgą dopiero wówczas, kiedy Magdalena przeniosła swoje uczucia na znacznie od niej młodszego Alfreda Chłopowskiego, przyszłego dyplomatę. Nowy romans stał się tematem rozlicznych plotek towarzyskich i nie stawiał pani Moszczeńskiej w najlepszym świetle. W 1902 roku Wojciech pisał do Marii o dawnej kochance w tonie, którego mimo wszystko prawdziwy dżentelmen powinien jednak się wystrzegać. Pani M. jest potwór moralny. Dowiedziałem się ładnych nowych rzeczy i po prostu obrzydzenie i wstyd, że mogłem się tym gównym moralnym kiedyś antiszować. Dławi mnie, kiedy o tym pomyślę. Ostatnia z ulicy może być więcej warta od niej. Opowiem ci niebawem de vivois, co oznacza osobiście, bo lepiej nie pisać nawet. 3 lata później Magdalena Moszczeńska, porzucona przez Alfreda Chłopowskiego, popełniła samobójstwo. W rodzinnym albumie Kossaków pozostała po niej fotografia. Na tym zdjęciu smukła jej talia opięta była ciemnym tanikiem. Na głowie miała wysoki cylinder do konnej jazdy, z którego spływał lekki woal. Oczy miała ogromne, smutne i melancholijne, pisała Magdalena Samozwaniec. Pomimo wielu romansów i miłosnych, czy raczej erotycznych fascynacji, jedyną kobietą, którą Wojciech rzeczywiście kochał, pozostawała Maria, czyli Maniusia, drogie momo, Mancia, mamidło i najdroższa żona. Jej pozycja została zagrożona tylko raz, kiedy w 1908 roku w życiu Kossaka pojawiła się młodziutka, zaledwie 26-letnia Zofia Chojcikowa.